Księga ósma. Przedmowa. Spośród siedmiu mędrców Tales z Miletu za początek wszech rzeczy uznał wodę. Heraklit – ogień. Kapłani magów – wodę i ogień. Eurypides, uczeń Anaksagorasa, zwany przez Ateńczyków filozofem sceny, uznał za początek wszech rzeczy powietrze i ziemię, twierdząc, że ziemia zapłodniona przez deszcze spadające z niebios zrodziła ludzi i wszystkie żywe twory świata. Że cokolwiek zrodziło się z ziemi pod wpływem czasu rozpada się i do ziemi powraca. A wszystko, co zrodzone z powietrza, znów do niego dąży i nic nie ginie, lecz zmienione jedynie wskutek rozpadu wraca do stanu pierwotnego. Pitagoras zaś, Empedokles, Epicharm i inni badacze przyrody i filozofowie uznawali cztery żywioły – powietrze, ogień, ziemię i wodę, które łącząc się w gatunki z góry ustalone przez naturę, stwarzają cechy charakterystyczne, właściwe każdemu rodzajowi. Spostrzegamy, że nie tylko żywe istoty biorą z nich początek, ale że w ogóle bez ich siły nic nie może się wyżywić, wzrastać ani zachować. Ciała bowiem nie mogą żyć bez pełni oddechu, chyba że wpływające przez stały oddech powietrze umożliwi wzrost. A jeśli zabraknie odpowiedniej ilości ciepła, nie będzie ani życia, ani mocnej i prostej podstawy, ani nie będzie można odpowiednio strawić pożywienia. Również jeśli się ciała nie odżywi pokarmem pochodzącym z ziemi, osłabnie ono i utraci potrzebny mu żywioł ziemi. Jeśli zaś istoty żywe pozbawione zostaną siły wilgoci, to zeschną, pozbawione krwi i żywiołu płynnego. Z tej przyczyny myśl boska nie uczyniła tego, co jest nieodzowne dla ludzi, ani trudnym do zdobycia, ani drogim, tak jak perło, złoto, srebro i wszystko, czego nie potrzebuje ani ciało, ani przyroda. Natomiast hojnie po całym świecie rozrzuciła to, co zabezpiecza życie ludzkie. Z tych żywiołów powietrze uzupełnia brak powietrza w ciele. Energia słoneczna i wynalazek ognia przychodzą z pomocą ciepłu i zabezpieczają życie. Owoce ziemi w nadmiarze dostarczają pożywienia, zaspokajają potrzeby i stale żywią wszystkie istoty. Woda zaś służy nie tylko jako napój, ale zaspokaja wszystkie inne potrzeby, tym milsza, że bezpłatne daje korzyści. Dlatego też ci, co sprawują obrzędy kapłańskie według zwyczajów egipskich, jawnie okazują, że świat powstał z żywiołu wody. Niosąc bowiem dzban pełen wody do świątyni i do sanktuarium, padają na ziemię i wznosząc ręce ku niebu, dziękują łaskawości boskiej za wynalezienie wody. Skoro więc badacze przyrody, filozofowie i kapłani stwierdzili, że wszystko istnieje dzięki potędze wody, uważałem, iż wyłożywszy w siedmiu poprzednich księgach zasady budownictwa, w tej powinienem napisać o sposobach wykrywania wody, o jej zaletach w zależności od terenu, na jakim występuje, o sposobach jej doprowadzania i o ocenie jej jakości. Rozdział pierwszy. Woda jest najbardziej potrzebna zarówno do codziennego życia, jak i jego przyjemności. Gdy źródła płyną na powierzchni, woda jest łatwo dostępna. Jeśli jednak nie wypływają na wierzch, trzeba szukać żył wody pod ziemią i tam ją gromadzić. Tam, gdzie się poszukuje wody, należy przed wschodem słońca położyć się na ziemi, opierając silnie brodę o ziemię, i patrzeć przed siebie dokoła. Jeśli bowiem broda będzie unieruchomiona, oko nie będzie błądziło wyżej niż potrzeba, lecz będzie spoglądało w oznaczonej wysokości. Należy poszukiwać wody w miejscach, gdzie opary snują się i wznoszą ku górze. W miejscach bowiem suchych nie ma tego rodzaju oznak. Przy poszukiwaniu wody trzeba się liczyć z terenem, ponieważ woda występuje tylko w pewnego rodzaju miejscach. W kredzie są zazwyczaj nieliczne, skąpe i niegłębokie żyły wodne, a sama woda nie będzie bardzo smaczna. Również w gruboziarnistych, luźnych piaskach, jedynie w dolnych warstwach, będzie nieco wody mętnej i niezbyt smacznej. W czarnoziemiu znajduje się w nieznacznej ilości skroplona wilgoć pochodząca z zimowych opadów, które osiadają na stałym i trwałym podłożu. Ma ona smak doskonały. W żwirach znajdują się niewielkie tylko żyły i bardzo niepewne. Woda ta ma również doskonały smak. W piasku zbitym, gruboziarnistym i drobnoziarnistym, a także w tufach częściej i pewniej występuje woda, a smak ma także wyborny. Również dużo dobrej wody znajduje się w czerwonych skałach, o ile tylko nie zaniknie, wyciekając przez szczeliny. U podnóża gór i w skałach kwarcytowych wody jest więcej i płynie ona szybciej, jest również chłodniejsza i zdrowsza. Źródła występujące na równinach mają wodę słoną, ciężką, ogrzaną i niesmaczną. Chyba że płynąc z gór pod ziemią tryskają w środku pól, a zacienione drzewami mają rzeźkość górskich źródeł. Oznaką występowania wody w wyżej opisanych terenach będzie rosnące w tych miejscach delikatne sitowie, dzika wierzba, olcha, wierzba italska, trzcina, bluszcz i te rośliny, które nie występują w miejscach pozbawionych wilgoci. Rosną one również w położonych poniżej reszty obszaru zagłębieniach, gdzie zbiera się wilgoć z opadów zimowych i z pól i dzięki temu dłużej się utrzymuje. Nie można więc na tym polegać, lecz trzeba szukać tam, gdzie poza zagłębieniami występuje taka roślinność niezasiana, lecz zrodzona w sposób naturalny. W miejscach, gdzie zaznaczy się w ten sposób istnienie wody, trzeba przeprowadzić następującą próbę. Należy wykopać w głębinie szerokości nie mniejszej niż 3 stopy, a głębokości 5 stóp i umieścić w nim pod zachód słońca czarę ołowiu czy brązu lub też miskę. Przygotowane naczynie smaruje się od wewnątrz oliwą i ustawia dnem do góry. Następnie otwór pokrywa się trzciną lub liśćmi i zasypuje ziemią. Nazajutrz odsłania się naczynie. Jeśli będzie wilgotne i pokryte kroplami, to w tym miejscu będzie woda. Podobnie gdy w jamie ustawi się naczynie z niewypalonej gliny i w ten sam sposób przykryje, to jeśli znajduje się tam woda, naczynie po odkopaniu okaże się wilgotne i będzie się rozpadać. Jeśli zaś w tym wgłębieniu umieści się garść wełny, a następnego dnia wyciśnie się z niej wodę, będzie to oznaczać, że występuje tu woda. Podobnie jeśli lampka odpowiednio przygotowana, napełniona oliwą i zapalona, wstawiona w takie wgłębienie nie wypali się do dnia następnego i zachowa jeszcze oliwę i knot, a sama lampa będzie wilgotna, to w miejscu tym będzie występować woda. Ciepło bowiem przyciąga do siebie wilgoć. Również jeśli w takim dole roznieci się ognisko, a rozgrzana i przepalona ziemia wydzieli mgliste opary, to miejsce takie będzie miało wodę. Skoro się przeprowadzi te próby i znajdzie wyżej opisane oznaki, należy w tym miejscu wykopać studnię. A znalazłszy żyłe wody, trzeba w pobliżu kopać dalsze studnie i przez podziemne kanały sprowadzić wodę w jedno miejsce. Żył wodnych należy przede wszystkim poszukiwać w górach i okolicach zwróconych ku północy, ponieważ tam woda bywa smaczniejsza, zdrowsza i bardziej obfita. Okolice te odwrócone są bowiem od słońca, pokryte gęsto drzewami i lasami. Góry zaś mają własny cień, który nie dopuszcza, by promienie słoneczne padały bezpośrednio na powierzchnię ziemi i wyciągały wilgoć. Doliny górskie gromadzą szczególnie dużo opadów, a śnieg, ze względu na gęste zalesienie i cień rzucany przez drzewa i góry, utrzymuje się tam dłużej. Gdy zaś stopnieje, woda przenika przez szczeliny i dociera do podnóża gór, skąd tryska jako źródło. Równiny natomiast nie mają wielkich zasobów wody. A jeśli nawet jakie są, woda taka nie może być zdrowa, gdyż żar słońca niepowstrzymany cieniem wyciąga i zabiera wilgoć z równinnych pól. A jeśli nawet woda występuje, to najdelikatniejsze, najlżejsze i najzdrowsze jej składniki wchłania powietrze i rozprasza je w przestworzu. Gdy tymczasem w źródłach na równinie pozostają składniki najcięższe, twarde i niesmaczne. Rozdział drugi. Woda deszczowa jest zdrowsza, gdyż składa się z najlżejszych i najdelikatniejszych cząstek zebranych z wszystkich źródeł, następnie jak gdyby przesiana przy ruchu powietrza w czasie opadów spływa na ziemię. Na równinie nie ma takiej obfitości opadów jak w górach lub pod samymi górami. W jakąkolwiek bowiem stronę skierują się mgły poranne, wznoszące się o wschodzie słońca ku górze, wypierają powietrze, a pozostając w ruchu zasilane są przez dopływ fal powietrza napływającego w opróżnione przez nie miejsce. Powietrze, które napływa, dokądkolwiek wypiera mgły, przez siłę swego ruchu wzmaga również napór i fale powietrzne. Gdziekolwiek jednak wiatry poniosą skłębione opary znad źródeł, rzek, bagien i morza, wszędzie skupi je i wchłonie ciepło słoneczne, pędząc je pod postacią chmur do góry. A gdy chmury te niesione przez fale powietrza dotrą do gór, rozbijają się o nie i wśród burz, wskutek własnego ciężaru i masy, rozpryskują się, zamieniają się w wodę i spływają na ziemię. Opary, chmury i mgły powstają, jak się zdaje, dlatego, że ziemia kryje w sobie zarówno żar, jak i silne powiewy, zarówno zimno, jak i wielką ilość wód. Skoro więc słońce wschodzące dotknie swym ciepłem ochłodzony w czasie nocy krąg ziemi, z mroku podnoszą się wiatry, a z nadwilgotnych obszarów unoszą się chmury. O tym zaś, że powietrze rozgrzane przez słońce wyciąga z ziemi wilgoć, można się przekonać na przykładzie łaźni. W gorących łaźniach nie ma nigdzie zbiorników z wodą u góry, lecz powietrze rozgrzane żarem wydobywającym się z palenisk unosi z posadzki wodę pod sklepienie i tam ją gromadzi. Ponieważ gorąca para podnosi się zawsze w górę, początkowo nie opada, ponieważ jest jej mało. W miarę jednak nagromadzania się nie może się utrzymać wskutek swego ciężaru, lecz spada na głowy zażywających kąpieli. W ten sam sposób powietrze pod gołym niebem, nagrzane przez słońce, zewsząd wyciąga wilgoć, unosi ją ku górze i gromadzi w formie chmur. Ziemia bowiem pod wpływem gorąca wydziela z siebie wilgoć, podobnie jak ciało ludzkie, pot. Wskazują na to również wiatry, z których wiatr północny i północno-wschodni, zrodzone w najzimniejszych okolicach, z braku wilgoci są rozrzedzone. Natomiast wiatr południowy i wiatry powstające wzdłuż biegu słońca są bardzo wilgotne i przynoszą deszcze. Przychodzą one ogrzane z gorących krajów, a spijając z ziemi wilgoć unoszą ją i rozlewają w krajach północnych. Świadczą o tym źródła rzek, z których najliczniejsze i największe biorą swój początek na północy, jak to podają mapy i opisy ziemi. I tak przede wszystkim w Indiach Ganges i Indus wypływają z gór Kaukazu. W Syrii Tygrys i Eufrat. W Poncie Azjatyckim Borystenes, Hypanis i Tanais. W Kolchidzie Fasis, w Galii Rodan. W prowincji celtyckiej Ren, z tej strony Alp Timavus i Pat, w Italii Tyber. W Maurusji, zwanej u nas Mauretanią, w górach Atlasu bierze swój początek rzeka Dyris, która mając źródła na północy płynie ku zachodowi do jeziora Heptagonus, zmienia swą nazwę na Ager. A od jeziora Heptabolus począwszy płynie pod pustynnymi górami ku południowi i wpada do tak zwanego Bagna. Następnie okrąża Meroe, królestwo południowych Etiopczyków. I począwszy od tego Bagna, przewijając się obok rzeki Astansoba i Astoboa i wielu innych, dociera przez góry do Katarakty. Stamtąd płynie bystro ku północy, przechodzi na ziemię Egiptu, między Elefantis, Syeną i Tebańską równiną, gdzie nosi nazwę Nilu. Że źródła Nilu leżą istotnie w Mauretanii, można najlepiej wywnioskować z tego, że i po drugiej stronie gór Atlasu są źródła rzek płynących ku Oceanowi Zachodniemu. I że rodzą się w nich ich neumony, krokodyle i tym podobne zwierzęta i ryby, z wyjątkiem hipopotamów. Skoro więc według opisów świata wszystkie wielkie rzeki wypływają z północy, a równiny afrykańskie leżące na południu pod torem słońca kryją wilgoć głęboko pod ziemią i niewiele tylko mają źródeł i rzek, wynika z tego, że o wiele lepsze są źródła na północy i północowschodzie. Chyba że wody przepływają przez obszary zawierające siarkę, aun lub asfalt. Wtedy zmieniają się w gorące czy zimne, zawsze mają niemiły zapach i smak. Woda gorąca nie ma żadnych specjalnych właściwości. Natomiast woda zimna, płynąca przez gorące warstwy, silnie się ogrzewa i wypływa przez żyły na powierzchnię ocieplona. Nie zachowuje jednak dłużej ciepła, lecz szybko stygnie. Gdyby z natury była ciepła, nie oziębiłaby się. Natomiast nie odzyskuje smaku, zapachu ani koloru, gdyż ze względu na naturalną rzadkość wody jest ona nimi przeniknięta i z nimi zmieszana. Rozdział trzeci. Istnieje kilka gorących źródeł o tak smacznej i przyjemnej wodzie do picia, że nie przewyższa ich ani woda ze źródła Kamen, ani z wodociągu Marcjusza. Źródła takie powstają w naturalny sposób, kiedy w głębi ziemi rozpali się ogień rozniecony przez aun, asfalt czy siarkę. Płomieniem swym rozpala ziemię nad nim leżącą. Żarem swym rozgrzewa też warstwy wyżej położone. I o ile znajdują się tam jakieś źródła słodkiej wody, to pod wpływem tego ciepła ogrzewają się w żyłach i wypływają na powierzchnię, zachowując dobry smak. Istnieją również zimne źródła o nieprzyjemnym zapachu i smaku. Wypływają one z głębi ziemi, przepływają przez gorące warstwy, a następnie przebywając długą przestrzeń, ukazują się na powierzchni ochłodzone, o zepsutym smaku, zapachu i barwie. Taką jest Albula na drodze tyburtyńskiej i takie są zimne źródła o takim samym zapachu, zwane tyburtyńskimi, w okolicach Ardei i w innych podobnych miejscach. Mimo że zimne wody te wrzeć się zdają, ponieważ w głębi napotykają gorące warstwy. I wtedy przez zetknięcie się wilgoci i ognia wchłaniają w siebie z silnym hukiem gwałtowne prądy powietrza. W ten sposób nabrzmiałe pod naporem wiatru tryskają w formie silnie wrzących źródeł. Te zaś wody, które nie mają ujścia, lecz są zamknięte w skałach, wypiera ciśnienie powietrza poprzez wąskie żyły aż na szczyty pagórków. Dlatego też ci, którzy przypuszczają, że na wysokości takich pagórków można znaleźć źródła, poszerzając ujścia żył, doznają zawodu. Tak bowiem jak woda w naczyniu z brązu niewypełnionym po brzegi, lecz tylko do 2/3 i przykrytym pokrywą nagrzewa się pod wpływem silnego gorąca i wskutek swej naturalnej rzadkości wchłaniając silny powiew żaru nie tylko wypełnia naczynie, lecz pod wpływem ciśnienia powietrza podnosi pokrywę i wzbierając przelewa się, a po usunięciu pokrywy i ulotnieniu się powietrza wraca do pierwotnej objętości. Podobnie i w źródłach, które mają zwężone ujście. Ciśnienie pieniącej się wody przeku górze, kiedy zaś ujście się poszerzy, woda pozbawiona ciśnienia wskutek swej rzadkości powraca do właściwego poziomu. Każde gorące źródło jest lecznicze, ponieważ woda wskutek przegrzania niedobrych składników uzyskuje dodatnie właściwości przy użyciu. Źródła siarczane leczą dolegliwości nerwów, gdyż ogrzewają mocno i wypalają z ciał szkodliwą wilgoć. Źródła aunowe leczą członki dotknięte paraliżem lub inną chorobą dzięki sile ciepła, które przenika przez otwarte żyły i przeciwdziała zimnemu zesztywnieniu. W ten sposób członki wracają powoli do zdrowia. Źródła smołowe dają napój oczyszczający organizm i leczący schorzenia wewnętrzne. W Pinnie, Westynie, w Kutyliach i innych podobnych miejscowościach występują wody zimne zawierające związki sodu. Wywołują one przeczyszczenie, a przechodząc przez przewód pokarmowy zmniejszają nabrzmiałość wola. W pobliżu kopalń srebra, złota, miedzi, ołowiu i tym podobnych minerałów występują liczne, ale bardzo niezdrowe źródła. Podobnie bowiem jak gorące wody zawierają one siarkę, aun, smołę i osady. Gdy po wypiciu woda taka przedostanie się do ciała i krążąc w żyłach dotrze do nerwów i stawów, wywołuje nabrzmienia i zesztywnienia. Nabrzmiałe zaś żyły stają się krótsze. Powoduje to przykurczenie lub podagrę, ponieważ bardzo twarde, gęste i zimne cząsteczki przenikają pory w żyłach. Istnieje także pewien rodzaj mało przezroczystej wody, mającej na powierzchni pianę podobną w barwie do szkła purpurowego. Zaobserwować to można w Atenach, gdzie z tego rodzaju miejscowości i ze źródeł doprowadza się wodę do wodotrysków w mieście, a także i w porcie Pireus. Ze względu na jej właściwości nie można pić tej wody, lecz używa się jej do mycia i innych celów. Pije się natomiast wodę ze studzien, unikając w ten sposób szkodliwego działania. W Troidzenie nie można tego uniknąć, gdyż nie znajdują się tam żadne inne źródła poza tak zwanym kibdeloi, czyli zwodniczym. Dlatego w kraju tym albo wszyscy mieszkańcy, albo znaczna ich część, choruje na nogi. W Cylicji, w mieście Tarsos, jest rzeka zwana Kydnos, w której chorzy na podagrę, mocząc nogi, doznają ulgi w cierpieniach. Są jeszcze inne rodzaje wód o szczególnych właściwościach, jak rzeka Himera na Sycylii, która w pewnej odległości od źródła dzieli się na dwie odnogi. Jedna z nich, przepływając ziemię o słodkich sokach, sama jest bardzo słodka. Druga odnoga ma posmak słony, gdyż przepływa przez obszary, gdzie wydobywa się sól. Również w Parajtonium na drodze do wyroczni Ammona i na Kasjos, blisko Egiptu, są jeziora bagniste, tak zasolone, że na ich powierzchni występuje sól skrystalizowana. I na wielu innych obszarach są źródła, rzeki i jeziora, które przepływając przez kopalnie soli, stają się z konieczności słone. Inne wody, płynąc przez tłuste żyły w ziemi, wytryskują zmieszane z oliwą, jak na przykład rzeka Liparis koło Soloi, miasta w Cylicji. Woda jej natłuszcza myjących się w niej i zażywających kąpieli. Podobnie w Etiopii istnieje jezioro, które pokrywa tłuszczem ludzi w nim pływających. Również w Indiach znajduje się jezioro, które przy pięknej pogodzie wydziela z siebie dużo oliwy. W Kartaginie jest źródło, na którego powierzchni pływa oliwa o zapachu skórki cytrynowej. Używa się tej oliwy do natłuszczania owiec. W Zakynthos i w okolicach Dyrrachium oraz w Apolonii występują źródła wydzielające wraz z wodą dużo smoły. W Babilonie znajduje się rozległe jezioro zwane jeziorem asfaltowym, spływającą na powierzchni płynną smołą. Używając tej smoły i cegieł, wystawiła Semiramida mur dookoła Babilonu. Również w Jopie, w Syrii i w Arabii Numidyjskiej znajdują się ogromne jeziora wydzielające wiele smoły, rozchwytywanej przez okolicznych mieszkańców. Zjawisko to nie zadziwia, gdyż znajdują się tam znaczne złoża twardej smoły. Kiedy bowiem woda przedziera się przez obszary zawierające smołę, porywa z sobą ten składnik. Występując zaś na powierzchni, oddziela się i pozbywa się smoły. W Kapadocji, na drodze między Mazaką i Tyaną, znajduje się wielkie jezioro. Jeśli wrzuci się do tego jeziora kawałek trzciny lub innej podobnej rośliny, a nazajutrz ją wyjmie, okaże się, że część zanurzona w wodzie skamieniała. Niezanurzona zaś pozostała niezmieniona. Podobnie w Hierapolis we Frygii wytryska dużo ciepłej wody, którą odprowadza się do rowów wykopanych dookoła ogrodów i winnic. Z wody tej wydziela się po roku kamienna skorupa. Wznosząc co roku nasypy z ziemi po lewej i prawej stronie rowu, doprowadza się wodę, a za pomocą utworzonej skorupy grodzi się pola. Wydaje się, że zjawisko to zgodne jest z prawem natury, gdyż w tych okolicach i w tych glebach, gdzie źródło bierze początek, znajduje się sok o właściwościach kleju. Kiedy zmieszany płyn wytryska na powierzchnię, żar słońca powoduje jego stężenie. Podobne zjawisko można oglądać w salinach. Istnieją również bardzo gorzkie źródła wypływające z gorzkich soków ziemi, jak na przykład rzeka Hypanis nad Pontem. Wody tej rzeki są bardzo słodkie na przestrzeni 40 mil od źródła. Gdy jednak rzeka dopływa do miejsca oddalonego od ujścia o 160 mil, wpada do niej maleńkie źródełko, które wpływając przepaja goryczą całą rzekę, gdyż przepływa przez ziemię i żyły, skąd wydobywa się sandarakę i od niej nabiera goryczy. Tę różnorodność smaków zawdzięcza się rozmaitym właściwościom ziemi, co można stwierdzić na owocach. Gdyby korzenie drzew winnej latorośli lub innych roślin nie wchłaniały z pewnych terenów właściwych im soków, wpływających na różną jakość owoców, to owoce miałyby jednakowy smak we wszystkich miejscowościach i okolicach. Widzimy jednak, że na wyspie Lesbos rodzi się wino Protropum. W Meonii wino Catechaumenites. W Lidii tmolijskie, na Sycylii mamertyńskie, w Kampanii rodzi się Falern, na terytorium Terracyny i Fundii wino cekubskie. Także w wielu innych miejscowościach rodzą się wina w niezliczonych odmianach i o różnych zaletach. Ale nie może to mieć innej przyczyny, jak tylko tę, że sok o właściwym sobie smaku przenika na jakimś gruncie korzenie, odżywia drzewo i dochodzi aż do wierzchołków, udzielając owocom swych właściwości. Gdyby gleby nie różniły się między sobą rodzajem soków i nie były odmienne, to nie tylko w Syrii i Arabii wydzielałyby aromat wonna trzcina, sitowie i inne rośliny. I nie tylko tam rosłyby drzewa dostarczające kadzidła, ziarnek pieprzu i gałek myrry. I nie tylko w samej Cyrenie rodziłby się na krzewach laser. Lecz na całej ziemi wszystko miałoby te same właściwości. Ta różnorodność soków ziemi w różnych okolicach i miejscach powstaje pod wpływem nachylenia świata i żaru słońca. Zależnie od tego, czy tor jego jest bliżej, czy też dalej od ziemi. Widać to także na owcach i pociągowym bydle, wśród którego nie byłoby takich różnic, gdyby właściwości gleby w poszczególnych okolicach nie były zależne od działania słońca. Są w Beocji rzeki Kefisos i Melas, w Lukani Kratis, w Troadzie Ksantus, jak również źródła na ziemiach Kladzomenai, Erytraj i Laodikei. Otóż gdy nad te rzeki i źródła pędzi się bydło w okresie dorocznego parzenia, pojąc je codziennie w tym okresie, to mimo że jest ono białe, w pewnych okolicach rodzi potomstwo płowe, a gdzie indziej brunatne lub czarne jak kruki. W ten sposób właściwości wody, przenikając do ciała, przekazują swe charakterystyczne cechy. Ponieważ na polach trojańskich w pobliżu rzeki rodzi się czerwone bydło i owce o jasnym runie, mieszkańcy Ilionu nazwali tę rzekę Ksantos. Istnieją również wody niosące śmierć, gdyż przepływając przez szkodliwe soki ziemi, nabierają właściwości trujących. Takie według tradycji miało być źródło w Terracynie, zwane Neptunius. Kto nieświadom tego napił się z niego wody, tracił życie. I dlatego to, jak mówią, starożytni je zasypali. Również koło miejscowości Chrops w Tracji znajduje się jezioro, które niesie śmierć. Nie tylko tym, co z niego piją, lecz i tym, co się w nim kąpią. Także w Tesalii istnieje źródło, w którym nie poi się bydła i do którego żadne zwierzę się nie zbliża. W najbliższym sąsiedztwie tego źródła rośnie drzewo o purpurowych kwiatach. Podobnie i w Macedonii, w miejscu, gdzie pochowany jest Eurypides, przepływają po prawej i lewej stronie grobowca dwa strumienie i łączą się z sobą. Jeden z nich ma dobrą wodę i dlatego przy nim spoczywają wędrowcy, spożywając posiłek. A do strumyka po przeciwnej stronie grobowca nikt się nie zbliża, gdyż wody jego niosą podobno śmierć. Również w Arkadii, w okolicy zwanej Nonakris, tryska w górach ze skał źródło o niezmiernie zimnej wodzie, którą nazwano Stygos Hydor, czyli wodą Styksu. Nie można jej nabierać do naczyń ze srebra, ani z miedzi, ani też z żelaza, gdyż pękają i rozpadają się. Przechować i utrzymać ją można jedynie w kopycie muła. W ten sposób, jak powiadają, przewiózł ją Antypater przy pomocy syna Iollasa do prowincji, gdzie przebywał król Aleksander, którego tą wodą otruto. Również w Alpach, w królestwie Kotiusza, jest woda, której wypicie przynosi śmierć natychmiastową. Na terytorium zaś walijskim koło drogi kampańskiej Na równinie Cornetum jest gaj, a w nim źródło, wokół którego widać kości ptaków, jaszczurek i wężów. Istnieją również żyły kwaśnej wody, jak źródło w Lyncestum, a w Italii w kraju wellińskim. Poza tym w Kampanii, w Teanum i w wielu innych miejscowościach. Mają one tę zaletę, że rozpuszczają kamienie tworzące się w pęcherzu człowieka. Dzieje się to drogą naturalną, gdyż w miejscach, gdzie tryskają te źródła, znajduje się pod ziemią sok kwaśny, którym przepojona woda, wniknąwszy w ciało, rozpuszcza osady innych wód i szkodliwe stwardnienia. Dlaczego te składniki rozpuszczają się pod wpływem kwasu, można zaobserwować na przykładzie następującym. Jeśli jajo przez dłuższy czas poleży w occie, skorupa jego zmięknie i rozpuści się. Również jeśli ołów, który jest bardzo giętki i ciężki, będzie umieszczony w naczyniu i zalany octem, po zamknięciu naczynia i uszczelnieniu rozsypie się i zmieni w biel ołowianą. Jeśli tak samo postąpi się z miedzią, która jest jeszcze trwalsza z natury, rozpadnie się i zamieni w grynszpan. Podobnie i perły, a nawet krzemienie, których nie może zniszczyć żelazo ani nawet ogień, ogrzane i polane octem, rozpuszczają się i rozpływają. Skoro więc takie zjawiska dzieją się na naszych oczach, wolno wnioskować, że na tej samej zasadzie możemy w naturalny sposób wyleczyć chorych na kamienie za pomocą kwasów, dzięki mocy soku. Istnieją również źródła jakby zmieszane z winem, jak źródło w Paflagonii. Ktokolwiek się z niego napije, upija się bez wina. W miejscowości italskiej Equiculi i w Alpach, w kraju Medullów, woda powoduje powstawanie wola. W Arkadii jest dość znane miasto Klitor, na którego gruntach tryska w grocie źródło. Ktokolwiek się tej wody napije, czuje odrazę do wina. Obok znajduje się wyryty na kamieniu wiersz tej treści, wyrażonej w wierszu greckim. Jeśli przybędziesz, pasterzu, w południe razem z trzodami, tam, gdzie klitoru kres, jeśli dokuczy ci skwar, napij się wody z tej oto fontanny i koło nimf wodnych stado pozostaw swych kóz i odpoczynek im daj. Lecz do kąpieli nie rzucaj się cały, ażeby wody wiew nie przyniósł ci zła, gdy wino twe będziesz pił. Źródła unikaj, co wrogiem jest wina od czasu Melampa, który z Proitosa cór straszny i dziki zdjął szał i oczyszczenia dokonał pełnego tajemnic, przybywszy z Argos złotego do Arkadii gór i dzikich skał. Również na wyspie Chios znajduje się źródło, które powoduje utratę świadomości u każdego, kto nierozważnie z niego się napije. I tam znajduje się wykuty napis, który głosi: miła jest w smaku i zimna ta woda, co tryska ze źródła. Lecz kto napije się jej, umysł ma twardy jak głaz. W Suzie, w stolicy Królestwa Perskiego, jest źródełko. Ktokolwiek napije się z niego wody, traci zęby. I tam znajduje się krótki napis, który taką myśl wyraża. Woda ta jest doskonała do kąpieli, wywołuje jednak utratę zębów. Greckie zaś wiersze tak brzmią. Patrzysz na wody źródlane przechodniu, których bezpiecznie może każdy, kto chce, użyć do mycia swych rąk. Jeśli jednak nabierzesz przeczystej tej wody do liścia, Ledwie końcem twych warg chwilę, choć dotkniesz się jej, zaraz zęby na ziemię wypadną, biesiad pogromcy, pozostawiając ci dar puste siedziby twych szczęk. W niektórych miejscowościach są wody o takich zaletach, że obdarzają pochodzących stamtąd ludzi pięknym głosem. Tak jest w Tarsie, Magnezji i innych tego rodzaju okolicach. Istnieje afrykańskie miasto Zama, które król Juba otoczył podwójnym murem, założywszy tam swoją rezydencję. W odległości 20 000 kroków jest miasto Ismuk, którego pola w niewiarygodny sposób odcinają się od innych gruntów afrykańskich. Chociaż bowiem Afryka jest matką i żywicielką dzikich zwierząt, przede wszystkim wężów, to na polach tego miasta nie rodzą się one wcale, a nawet jeśli je kto przyniesie, od razu giną. Lecz nie koniec na tym. Jeśli się bowiem ziemię tamtejszą przeniesie w inne okolice, to i tamto zjawisko występuje. Powiadają, że taki rodzaj ziemi spotyka się i na Balearach. Tam jednak ona ma jeszcze bardziej zadziwiającą właściwość, o której się w następujący sposób dowiedziałem. Gaius Julius, syn Masynissy, do którego należały wszystkie grunty tego miasteczka, wojował razem z ojcem pod Cezarem. Bawił u mnie w gościnie. Obcując z sobą codziennie, musieliśmy prowadzić także rozmowy naukowe. Gdy raz rozprawialiśmy o wodzie i jej zaletach, Gaius Julius opowiedział mi, że na Balearach występują źródła, które ludzi tam urodzonych obdarzają wspaniałym głosem. Dlatego zawsze sprowadza się zza morza pięknych chłopców i dojrzałe dziewczęta oraz kojarzy ich ze sobą, by potomstwo oznaczało się nie tylko znakomitym głosem, lecz i niezwykłą urodą. Ponieważ tak wielkiej różnorodności udzieliła natura, że w skład ciała ludzkiego wchodzi tylko pewna cząstka żywiołu ziemi, a przy tym tak różnoraka wilgoć, jak krew, mleko, pot, mocz i łzy, nie należy się dziwić, że jeśli w tak niewielkiej cząstce ziemi znajduje się tyle smaków, to na tak wielkiej przestrzeni znajduje się taka różnorodność soków. Przez ich żyły przepływa woda i przepojona nimi dociera do źródeł. I dlatego mamy tyle niepodobnych do siebie i różnych rodzajów źródeł, zależnie od różnic miejsc, jakości terenów oraz odmiennych właściwości gruntu. Niektóre z wymienionych zjawisk zauważyłem sam. O innych dowiedziałem się z ksiąg autorów greckich, jak Teofrast, Timaios, Posydoniusz, Hegezjasz, Herodot, Arystydes, Metrodor. Poświęcili oni wiele uwagi i włożyli bardzo dużo pracy, by wykazać w swych pismach, że właściwości gleby i rodzaje okolic oraz zalety wód zależą od nachylenia nieba. Idąc w ich ślady, opisałem w tej księdze, jak mi się zdaje, dość obszernie, różne rodzaje wód, by ułatwić ludziom wybór źródeł, które by mogli doprowadzać do wodotrysków dla użytku miast i municypiów. Nic bowiem nie jest tak do życia potrzebne jak woda. Jeśli bowiem żywe istoty pozbawi się zboża, owoców, mięsa, ryb albo któregokolwiek z tych pokarmów, to używając innego pożywienia mogą się utrzymać przy życiu. Bez wody natomiast żadna istota nie może powstać ani się utrzymać i żadnego pokarmu nie da się przyrządzić. Dlatego więc ze względu na zdrowie należy starannie i pilnie wyszukiwać i wybierać źródła. Rozdział 4. Badanie i próby należy przeprowadzać w następujący sposób. Jeśli źródła tryskają same i są otwarte, to zanim zacznie się doprowadzać z nich wodę, trzeba się rozejrzeć i zwrócić uwagę na budowę ciała okolicznych mieszkańców. Jeśli będą dobrze zbudowani, o świeżej cerze, mocnych nogach i nie będą mieli kaprawych oczu, to należy źródła uznać za dobre. Również jeśli się wykopie nowe źródło i wodę z niego wleje do naczynia korynckiego lub innego, sporządzonego z dobrego brązu, a woda nie pozostawi plam, będzie ona dobra. Również dobra będzie woda, która po wygotowaniu w kotle miedzianym odstawiona, a następnie odlana, nie pozostawi na dnie osadu z piasku lub mułu. Podobnie też jeśli jarzyny wrzucone do tej wody i pozostawione w naczyniu na ogniu szybko się ugotują, będzie to wskazówka, że woda jest dobra i zdrowa. Również jeśli woda źródlana będzie jasna i przejrzysta, jeśli na terenach, z których przypływa i do których dąży, nie będzie rosło sitowie ni mech, a jej łożysko nie będzie zanieczyszczone osadem, lecz będzie miało czysty wygląd, wszystko to będzie oznaką, że woda jest doskonała i zdrowa. Rozdział 5. Obecnie wyjaśnię, w jaki sposób należy doprowadzać wodę do osiedli i miast. Pierwszą sprawą jest ustalenie poziomów. Przeprowadza się to za pomocą celowników, wag wodnych lub chorobatów. Dokładniejsza jest metoda za pomocą chorobatu, ponieważ celowniki i wagi wodne zawodzą. Chorobat stanowi listwa długości mniej więcej 20 stóp. Na końcach tej listwy umocowane są dokładnie według węgielnicy jednakowe podpórki, a pomiędzy listwą i podpórkami za pomocą czopów skośne łaty, na których zaznaczone są według pionu linie pionowe i zgodnie z tymi liniami zwisają z listwy piony. Jeśli listwa jest równo ustawiona, to piony te, pokrywając dokładnie zaznaczone linie, wykazują położenie poziome. Jeśli natomiast przeszkadzać będzie wiatr i wskutek ruchu linie nie będą służyły jako dokładna wskazówka, wówczas należy wypełnić wodą rowek znajdujący się u góry przyrządu. Długi na 5 stóp, szeroki na cal, a głęboki na 1,5 cala. Jeśli woda dotknie równomiernie górnych krawędzi rowka, wiadomo będzie, że poziom został wyznaczony. Skoro za pomocą chorobatu wyznaczy się poziom, znany będzie również spadek. Ktoś znający księgi Archimedesa może powie, iż za pomocą wody nie można uzyskać prawidłowego poziomu, gdyż według Archimedesa woda nie tworzy poziomej powierzchni, lecz jest sferoidem, którego środek odpowiada środkowi świata. Niezależnie od tego jednak, czy powierzchnia wody jest równa czy sferoidalna, jeśli tylko listwa będzie leżała poziomo, woda na obu krańcach rowka po lewej i po prawej stronie będzie na tej samej wysokości. Jeśli zaś rowek będzie w jakimś kierunku nachylony, to w części wyżej położonej woda nie będzie dochodziła do krawędzi. Albowiem do czegokolwiek by się wodę wlało, będzie ona miała w środku nabrzmienie i wygięcie, a na obu końcach po prawej i lewej stronie poziom wyrównany. Wzór takiego chorobatu umieszczony będzie na końcu księgi. Jeśli spadek będzie większy, woda łatwiej spłynie. Jeśli wystąpią przerwy w spadku wywołane wklęsłością terenu, trzeba temu będzie zaradzić przez podbudowę. Rozdział 6. Wodę sprowadza się trzema sposobami. Albo w formie strumieni przez sztucznie zbudowane kanały, albo w rurach ołowianych, albo w rurach glinianych. Urządzenie powinno być następujące. Jeśli wodę sprowadza się kanałami, Mur musi być bardzo mocny, a łożysko strumienia musi mieć spadek nie mniejszy niż 1/4 cala na każde 100 stóp. Kanał powinien być przesklepiony, by słońce jak najmniej naświetlało wodę. Skoro kanał dosięgnie murów miejskich, trzeba zbudować rezerwuar i złączony z nim potrójny zbiornik na wodę. W rezerwuarze tym powinno się zainstalować 3 rury równomiernie rozmieszczone i połączone ze zbiornikiem o tak ze sobą połączonych komorach, by ewentualny nadmiar wody spływał z bocznych komór do komory środkowej. W środkowej komorze należy umieścić rury doprowadzające wodę do basenów i wodotrysków. Z drugiej komory powinny rury prowadzić do łaźni, co stanowiłoby źródło corocznych dochodów państwowych. A z trzeciej komory do domów prywatnych, by nie zabrakło wody na użytek publiczny. Nie mogliby jej bowiem zużywać, gdyby mieli własne przewody od źródeł. Podział ten uważam za celowy z tego względu, że ludzie sprowadzający prywatnie wodę do swych domów przyczynią się do utrzymania wodociągów przez podatki płacone państwowym dzierżawcom. Jeśli zaś między rurami miasta a źródłem znajdować się będą góry, trzeba postąpić w następujący sposób. Należy przekopać pod ziemią kanały o pewnym spadku, jak to wyżej już zaznaczono. Jeśli natrafimy na tuf albo na skałę, należy wyrąbać kanał. A jeśli mamy do czynienia z ziemią lub piaskiem, trzeba obmurować ściany oraz zasklepić je i w ten sposób wodę doprowadzić. Odstępy między studniami powinny wynosić 120 stóp. Jeśli się będzie wodę doprowadzać rurami z ołowiu, trzeba najpierw zbudować zbiornik przy źródle, a następnie od zbiornika przy źródle do zbiornika miejskiego ułożyć rury, których światło oblicza się wedle ilości wody. Rury powinny mieć co najmniej 10 stóp długości. Jeśli będą 100-calowe, to każda z nich powinna ważyć 1200 funtów. Jeśli będą miały po 80 cali, ciężar każdej powinien wynosić 960 funtów. Jeśli będą 50-calowe, to ciężar ma się równać 600 funtom. Jeśli 40-calowe, to ciężar równa się 480 funtom. Jeśli 30-calowe, to ciężar 360 funtów. Jeśli 20-calowe, to ciężar 240 funtów. Jeśli 15-calowe, to ciężar 180 funtów. Jeśli 10-calowe, to ciężar 120 funtów. Jeśli 8-calowe, to ciężar 100 funtów. Jeśli 5-calowe, to ciężar 60 funtów. Rury otrzymują oznaczenia wielkości na podstawie szerokości blachy ołowianej, to znaczy na podstawie ilości cali, jaką mają blachy ołowiane przed wygięciem. Tak więc rura sporządzona z blachy szerokiej na 50 cali będzie miała nazwę 50-calowej, a inne rury odpowiednio inną nazwę. Wodociąg poprowadzony przy użyciu rur ołowianych tak należy wykonać. Jeśli źródło będzie leżało na odpowiednim poziomie w stosunku do miasta, a pośrodku nie będzie tak wysokich wzgórz, by stanowiły przeszkodę, lecz znajdą się obniżenia terenu, należy wznieść podbudowę do odpowiedniego poziomu, tak jak przy strumieniach i kanałach. Jeśli by natomiast droga okrężna nie była zbyt długa, należałoby rury przeprowadzić wokoło. Gdyby doliny ciągnęły się na długiej przestrzeni, to trzeba wodę sprowadzić po stoku w dół i tam wznieść niewysokie podmurowanie, aby uzyskać jak najdłuższą płaszczyznę poziomą. W ten sposób uzyska się wybrzuszenie zwane po grecku koilia. Następnie, kiedy woda dojdzie do przeciwległego stoku, to z powodu znacznej długości wybrzuszenia zwolna wzbierze i spiętrzy się, aż po szczyt pagórka. Jeśli się nie zastosuje owego wybrzuszenia w dolinach i nie zbuduje podbudowy wyrównującej poziom, to powstanie zagięcie, które woda rozsadzi i rozerwie w miejscu spojenia rur. W owym wybrzuszeniu należy również zbudować komory dla osłabienia ciśnienia. Postępując w ten sposób, ci, którzy doprowadzać będą wodę rurami z ołowiu, doskonale to wykonają, gdyż tylko wtedy mogą wody skierować w dół, poprowadzić je drogą okrężną, zastosować wybrzuszenia i spiętrzyć wodę. Jeśli będzie odpowiedni spadek, począwszy od samego źródła, aż do murów miasta. Będzie również rzeczą korzystną, jeśli co 24 tysiące stóp urządzi się zbiorniki wody, aby w razie jakiegoś uszkodzenia nie ucierpiała całość i by łatwiej było znaleźć miejsce uszkodzenia. Owe zbiorniki nie powinny się znajdować ani w miejscu spadku wód, ani na płaszczyźnie wybrzuszenia, ani na wzniesieniach, ani w ogóle w dolinach, lecz na dłuższej płaszczyźnie poziomej. Jeśli zaś chcemy wodociąg wykonać tańszym kosztem, to należy sporządzić rury z gliny spoistej, grube co najmniej na 2 cale. Z jednej strony zwężone, aby je można było nasunąć na siebie i dopasować. Spojenia ich trzeba posmarować niegaszonym wapnem zaprawionym oliwą. Na zagięciach po obu końcach wybrzuszenia trzeba umieścić w samym zagięciu obrobiony blok z czerwonego kamienia przewiercony w ten sposób, aby można było do niego włączyć z jednej strony ostatnią rurę spadku, a z drugiej strony pierwszą rurę wybrzuszenia. Podobnie przy stoku wznoszącym się ku górze. W otworze bloku kamienia czerwonego tkwi ostatnia rura wybrzuszenia i pierwsza rura wzniesienia. Dzięki takiemu wyrównaniu poziomów, na których leżą rury stoku opadającego, jak też stoku wznoszącego się, woda nie rozsadzi rur. Zwykle bowiem powstaje w wodociągach tak silne ciśnienie, że mogłoby nawet rozsadzić skały, gdyby wody ze źródła nie doprowadzało się powoli i po trochu oraz gdyby naporu na zagięciach i zakrętach nie powstrzymywały wiązania lub obciążenia. Wszystko inne stosuje się podobnie jak przy rurach z ołowiu. Przed wpuszczeniem wody ze źródła wprowadza się do rur popiół, by w razie nie dość dokładnego uszczelnienia zatkać nim spojenia rur. Wodociągi zbudowane z rur glinianych mają takie zalety. Przede wszystkim w razie ich uszkodzenia każdy je może naprawić. Ponadto woda z rur glinianych jest znacznie zdrowsza niż z rur ołowianych, gdyż z ołowiu powstaje biel ołowiana, podobno dla zdrowia szkodliwa. Jeśli więc to, co z ołowiu pochodzi, jest szkodliwe, to tym bardziej ołów nie może być zdrowy. Jako przykład mogą służyć pracujący przy ołowiu ludzie, którzy mają cerę bladą. Kiedy bowiem przy topieniu ołów staje się płynny, pary jego atakują członki ciała i prażąc je codziennie, pozbawiają krwi. Jeśli więc chcemy mieć zdrową wodę, wydaje się, że należy ją jak najrzadziej sprowadzać wodociągami z ołowiu. Na to, że woda z rur glinianych jest smaczniejsza, wskazuje jej codzienne użycie, gdyż nawet ci, co mają srebrną zastawę stołową ze względu na smak wody, używają do niej naczyń glinianych. Jeśli zaś brak jest źródeł, skąd by można doprowadzać wodę, trzeba kopać studnie. Nie należy przy tym działać bez rozwagi, lecz bystro i starannie rozpatrzyć przyrodzone prawa wszystkich zjawisk, których wiele i różnego rodzaju kryje ziemia. Składa się ona, jak i wszystko inne, z 4 żywiołów. Przede wszystkim sama jest żywiołem ziemi. Z wilgoci ma źródła wody. Zawiera również ciepło, z którego rodzą się siarka, aun, asfalt. Posiada również potężny żywioł powietrza. Gdy to powietrze przepojone wyziewami dotrze przez szczeliny w ziemi do przekopu studziennego i owieje ludzi zajętych kopaniem, naturalną siłą pary hamuje oddech potrzebny do życia. Kto więc szybko stamtąd nie ucieknie, ginie. A żeby tego uniknąć, należy spuścić zapaloną lampkę. Jeśli się będzie nadal paliła, można bezpiecznie schodzić w dół. Jeśli zaś siła wyziewu zgasi lampę, trzeba po prawej i po lewej stronie studni przekopać otwory potrzebne dla przewiewu. W ten sposób wyziewy ulotnią się, podobnie jak oddech przez dziurki od nosa. Po przeprowadzeniu tego, skoro się już dotrze do wody, trzeba wykonać ocembrowanie, by uniknąć zasypania. Jeśli jednak grunt będzie twardy albo żyły wodne będą ukryte zbyt głęboko, trzeba gromadzić zapasy wody ściekającej z dachów lub wyżej położonych miejsc do zbiorników sporządzonych na sposób signijski. Zbiorniki te tak należy wykonać. Najpierw trzeba przygotować bardzo czysty i twardy piasek, a następnie połupać kwarcyt na bloki, nie większe niż funtowe. W skrzyni wymieszać bardzo mocne wapno z piaskiem w takiej proporcji, żeby dwie części wapna wypadały na pięć części piasku. Następnie ubijać w dole za pomocą drewnianych ubijaków obitych żelazem na wysokość zamierzonego zbiornika. Gdy ściany są już wykonane, trzeba usunąć ziemię ze środka aż do dna, po czym wyrównane dno wyłożyć do zamierzonej grubości. Jeśli zaś zbuduje się dwa lub trzy takie zbiorniki obok siebie, w ten sposób, by woda mogła się przesączać z jednego do drugiego, to będzie ona zdrowsza i smaczniejsza. Skoro bowiem muł będzie się mógł osadzić, woda stanie się czyściejsza i zachowa swój smak bez jakichkolwiek zapachów. W przeciwnym razie należy ją oczyścić za pomocą soli. W księdze tej wyłożyłem wszystko o właściwości wód, o różnych ich rodzajach, o ich zastosowaniu, o sposobach doprowadzania i badania. W następnej księdze omówię gnomonikę i zasady dotyczące zegarów.